Dziękujemy bardzo za tak płomienne uwielbienie. I teraz nadszedł czas na część dalszą, ale zanim opowiemy, co będzie tutaj się działo, to może tak przedstawimy się. Ja mam na imię Agata.
Ja jestem Justyna.
I dzisiaj, i właściwie przez cały najbliższy rok, z Justynką będziemy odpowiedzialne za spotkanie Przymierza, to sobotnie. I właściwie też chciałybyśmy tak bardzo króciutko wprowadzić Was w to, co będzie się działo. Tych spotkań w ciągu roku będzie bodajże 7 albo 8, to zobaczymy, ile uda nam się tutaj zorganizować. Tematy spotkań, które będą tutaj przedstawiane, one zostały ułożone w oparciu o Wasze wypowiedzi, które znalazły się w ankietach. I co jeszcze? Tak, i najważniejsze przecież, że te spotkania będą nosiły taki charakter i noszą taki tytuł, że jest to Szkoła Liderów Wody Życia. Więc będziemy tutaj uczyć się różnych umiejętności na tyle, na ile to będzie możliwe. Jeśli chodzi o dzisiejsze spotkanie, to chciałybyśmy przedstawić Wam dzisiaj temat dotyczący celu i sensu Twojego życia. Na tym będziemy się dzisiaj skupiać i właściwie to spotkanie będzie przebiegało, będzie wyglądało mniej więcej w taki sposób, że będzie czas na prezentację, czyli na wykład, ale również znajdziemy czas na krótkie ćwiczenie. Będzie również praca w grupkach, w których będziemy dzielić się Słowem Bożym. I na koniec będzie echo. Echo, do którego będziemy zapraszać tutaj oczywiście kogoś, kto będzie chciał zabrać głos, kto będzie chciał się tutaj wypowiedzieć. Więc tak to będzie mniej więcej wyglądało, natomiast gdzieś cel naszego dzisiejszego spotkania będzie skupiał się na tym, że będziemy chciały przedstawić podejście Kościoła do tego, w jaki sposób może powinniśmy odkrywać nasz cel i szukać sensu w naszym życiu. I rzecz bardzo, bardzo ważna, a mianowicie bardzo zależy nam na tym, aby te spotkania przebiegały w takiej życzliwej, miłej atmosferze. To znaczy, żebyśmy tutaj czuli się dobrze. I w związku z tym zachęcam Was do tego i zapraszam. Jeśli na przykład ktoś ma taką potrzebę, żeby na przykład napić się albo żeby coś zjeść, to oczywiście bez tutaj jakiegoś ograniczenia czy skrępowania można sobie tak konsumować. Ale jeśli na przykład macie taką potrzebę, chęć do tego, żeby na przykład zmienić sobie miejsce i żeby tutaj usiąść po innej stronie niż siadamy zazwyczaj na Przymierzu, to też zachęcam do tego, żebyście usiedli w takim miejscu, żeby było Wam wygodnie. Bo to, o czym mówimy, że zależy nam na tym, żeby było nam tutaj dobrze ze sobą. Co jeszcze, Justynko, o czym jeszcze zapomniałam?
No, to chyba na tyle dzisiaj, na tyle będzie. Mm-hmm. Od Ciebie. Dobrze. Okej, słuchajcie, to dzisiejsze spotkanie zaczniemy od takiej refleksji ogólnej. I takie pytanie do nas wszystkich, do Was wszystkich. Kto z Was zastanawiał się nad tym, czym kierujemy się w życiu? Ręka do góry. O, dużo nas. Super. Właśnie. Jakie cel naszego życia? Co wyznacza cel naszego życia? To jest takie pytanie, które, jak zauważyliśmy, wiele z nas sobie stawia. I teraz. Cel naszego życia wyznaczają potrzeby. Tym jesteśmy determinowani. I taka jest nasza natura. I też natura nam wiele o nas mówi. I jaki jest pierwszy cel, pierwsza potrzeba, który też definiuje cel? potrzeby fizjologiczne. Jeżeli zaspokoimy potrzeby fizjologiczne, to będziemy mogli myśleć, co dalej. No i to się wiąże z pokarmem, z piciem, z miejscem do spania, z ciepłem, z ogrzaniem się. No i co dalej? Potrzeba bezpieczeństwa. I tutaj, gdzie czujemy się komfortowo? W jakich sytuacjach czujemy się komfortowo? Jeszcze zerknę na ściągawkę. O właśnie, no szczególnie nas dotyczy. Potrzeba zatrudnienia i potrzeba ochrony zdrowia. No to tak wiemy, NFZ i takie różne. Trzecia, miłości i przynależności. I tutaj bardzo ważna potrzeba, bo w każdym z nas jest potrzeba relacji. Jesteśmy ludźmi, jesteśmy stworzeni też do tego, aby funkcjonować w środowiskach. I często definiujemy też potrzebę miłości i przynależności jako potrzebę na przykład założenia rodziny, czy potrzebę funkcjonowania w pewnej wspólnocie. Dalej. Potrzeba szacunku do siebie oraz ze strony innych. Czyli wiąże się to z poczuciem wartości. Z tym tak naprawdę, co o sobie myślimy. Na ile jesteśmy warci w nas samych. A ze strony innych docenienie, szczególnie no, na przykład w pracy. Jeżeli szef nas docenia, no to ta potrzeba zostaje spełniona. I potrzeba samorealizacji, czyli potrzeba rozwoju siebie, rozwoju własnych talentów, rozwoju własnych zainteresowań, hobby. I to wszystko buduje nam piramidę. Piramidę naszych potrzeb i na samej górze jest cel, który definiuje nasze życie. I często mówi się tak, że no, ja na przykład nie mam celu. Trudno mi określić cel. No to jest nieprawda, bo nawet jeżeli nie ma celu, to coś jest. Jest bałagan, który może nami kierować. Bądź, jeżeli zastanowimy się nad tym, to nasz cel, jaki sobie właśnie z tych wszystkich potrzeb możemy wyznaczyć, okazuje się, że terminuje nasze życie. Dobrze. Coś dodać jeszcze, Agatka?
Nie, chyba to wszystko.
Okej, dobrze. To lecimy dalej. I teraz czas dla ciebie. Ćwiczenie. W tym ćwiczeniu będziemy mieć za zadanie, aby pomyśleć, taka krótka refleksja, co wiem o sobie i czym się kieruję w życiu. I mamy konkretne ćwiczenie dla was. I w tym ćwiczeniu trzeba będzie, Agatka.
Zapraszamy do tego, żebyście podzielili się w grupki 4-5-osobowe, może nawet 4-osobowe, wtedy będzie szybciej i sprawniej. Jeśli podzielicie się w grupki 4-osobowe, to tutaj na podejście znajdują się takie koszulki, w których jest cały zestaw wartości. Znaczy wymienione są różnego rodzaju wartości. I ważne jest, żebyście w tych grupkach 4-osobowych rozłożyli sobie ten zestaw wartości i wybrali z tych wartości 5 najważniejszych dla was. Czyli każda osoba wybiera 5 najważniejszych wartości, którymi kieruje się. Oczywiście ważne byłoby, żebyśmy dokonywali tego wyboru zgodnie ze sobą. To znaczy, wiadomo, że jesteśmy w kościele, we wspólnocie i tutaj na spotkaniu i to wszystko ma właśnie taki charakter gdzieś rozwoju duchowego i możemy wybierać, że gdzieś tutaj tak najważniejszą wartością jest wiara albo rozwój duchowy, albo Bóg. Ważne jest, żebyśmy, tak jak mówię, żebyśmy byli zgodni ze sobą, żebyśmy czasami może tak, no Bóg jest na kolejnym miejscu, więc żebyśmy wybierali to, czym kierujemy się w życiu, co wydaje się dla nas istotne. I
mamy na to 10 minut.
Tak, jeszcze chwilkę chciałabym powiedzieć o tym, że jeśli wybierzemy sobie te wartości, to możemy na to, jeśli chcemy, to możemy o tym powiedzieć w grupce, jakie wartości mamy, ale jeśli nie chcemy, to wcale nie musimy. Także też czujcie się tutaj swobodnie. i też oczywiście, tak jak my tutaj sobie często mówimy, w wolności. Więc zachęcam do tego, żebyście, no właśnie, tak szybko podzielili się w grupki, ponieważ mamy na to 10 minut i żeby ktoś odebrał sobie tutaj tę koszulkę.
Zapraszamy. Thank you.
Ja to mam problem.
Jeszcze mamy 2 minuty. 2 minuty pracy w grupach jeszcze. 2 minuty. To chodzi o to, żeby szybko zrobić. Tak, szybko.
Możemy trochę wydłużyć?
3 minuty. Chodzi o to, żeby to było szybko właśnie.
Mam nadzieję, że już udało wam się skończyć. 3 minuty. No dobrze, to tak wyjątkowo przedłużymy czas o 3 minuty. Za 3 minuty zaczynamy dalszą część. Dobrze, to zachęcam już do tego, żebyśmy tak skończyli. Czyli, żebyśmy też pamiętali, żebyśmy zapamiętali, które potrzeby wybraliśmy, tak, te 5 potrzeb, ponieważ później wykorzystamy je jeszcze w trakcie dzielenia. Więc zachęcam do tego, żebyśmy się wyciszyli i idziemy dalej. Pod uwagę potrzeby, którymi kierujemy się, moglibyśmy zadać sobie pytanie, postawić sobie pytanie, po co istnieje? Nie wiem, czy zastanawialiście się nad tym pytaniem. No ja tak z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że bardzo często pojawia mi się to pytanie, że bardzo często zadaję sobie to pytanie, po co istnieje?
Zaczekajmy jeszcze chwilę.
Już mogę zacząć? O, właściwie to już zaczęłam. No właśnie. Czyli może tak króciutko jeszcze sparafrazuję to, co powiedziałam. W oparciu gdzieś tutaj też o potrzeby, które sobie wyznaczyliśmy, o wartości, które sobie wybraliśmy, czasami może pojawiać się nam pytanie, po co istniejemy. I też wspomniałam o tym, że no właśnie, to pytanie w mojej głowie pojawia się bardzo często. Często zastanawiam się, po co istnieję, właściwie po co ja chodzę tutaj na tej ziemi, co mam tutaj do zrobienia. I właściwie odpowiadając sobie na to pytanie, możemy wziąć pod uwagę, tak, gdzieś no tutaj różne warianty, bo możemy istnieć po to, żeby na przykład kochać inne osoby. Taki szczytny cel. Albo możemy istnieć po to, żeby właśnie to inne osoby nas kochały. Albo możemy istnieć po to, żeby wykonywać na przykład sumiennie i dobrze swoją pracę. Albo coś bardziej szczytnego, po to, żeby założyć rodzinę. Albo żeby ewangelizować. I oczywiście te wartości, o których mówię, one są bardzo ważne i gdybyśmy jeszcze wrócili do potrzeb, do tej piramidy potrzeb, która tutaj została przedstawiona, to one gdzieś zawierają się właściwie na takim wierzchołku tej piramidy. Czyli coś, co powoduje, że potrzebujemy na przykład innych osób albo potrzeby, które przyczyniają się do tego, że szukamy innych osób, że dążymy do samorealizacji, do takiego spełnienia. I oczywiście to wszystko jest szalenie ważne. I gdybyśmy sobie tutaj wzięli pod uwagę taką metaforę, dobrego auta, takiego super auta. Pewnie jakiś Lexus by się tutaj znalazł, albo na przykład, no nie wiem, co, jaka marka samochodu bardziej, to pewnie tutaj bylibyście lepszymi specjalistami ode mnie. Ale ten samochód oczywiście ma swoją wartość do pewnego momentu, czyli do momentu, kiedy nalejemy po prostu do niego benzyny. Kiedy możemy z niego korzystać. I właściwie to samo dzieje się z naszymi potrzebami, które mamy. Możemy wymyślać sobie, tak, gdzieś tutaj i stawiać też cele i kierować się szczytnymi wartościami, ale jeśli Będziemy je wykonywać w sposób rutynowy, a to oczywiście może się zdarzyć, to no pewnie wcześniej czy później się zdarzy. Czyli nie będzie tutaj gdzieś takiego zapału w nas w wykonywaniu na przykład ewangelizacji albo w, nie wiem, w pomaganiu innym ludziom. To też pytanie może się pojawić. Co w takim razie w naszym życiu, funkcjonowaniu może być taką benzyną, takim paliwem, która dodaje nam werwy, sił, która popycha nas do przodu. I tutaj z pomocą przychodzi nam święty Ignacy Loyola, który mówi o tym, że każdy człowiek jest stworzony po to, aby Pana Boga chwalił, czcił i Jemu właściwie służył, tak? Jemu oddawał cześć. Czyli właściwie możemy tutaj odpowiedzieć sobie na pytanie, że na to pytanie, jaki cel jest życia chrześcijanina, czyli naszym celem jest to, żeby przybliżać się do Pana Boga. Czyli naszym celem jest to, żebyśmy no właśnie czcili i oddawali Jemu chwałę. Czyli moglibyśmy powiedzieć, że tak, tą benzyną, tą siłą jest modlitwa, czyli jest wielbienie Boga. I tutaj też chciałabym tak troszkę nawiązać, podzielić się moim doświadczeniem, ponieważ na pewno wiele osób z nas zna tę pierwszą zasadę świętego Ignacego. Oczywiście ona też w moim życiu dosyć często się przewijała, to znaczy ja ją często słyszałam. Natomiast ja jej nigdy nie mogłam usłyszeć, to znaczy ona nie docierała do mnie, nie przenikała mnie. Ja też mam takie wrażenie i takie poczucie, że to było tak, jakby ona się odbijała od takiej metalowej zbroi, którą nosiłam na sobie. No właśnie, i to się zmieniło, ale do tego gdzieś dojdę też w dalszej części tej prezentacji. I moglibyśmy powiedzieć, że tutaj na poparcie słów świętego Ignacego, który mówi o tym, że jesteśmy stworzeni, aby Pana Boga naszego chwalić, jest właśnie fragment z Księgi Rodzaju, który mówi o tym, że Pan Bóg stworzył nas po to, czy stworzył nas na obraz, na swój obraz, na swoje podobieństwo. Czyli moglibyśmy powiedzieć, że stwarzając nas, wpisał w nas, w naszą duszę, właśnie takie dążenie i pragnienie do uwielbiania Boga. Stwarzając nas, stworzył nas do tego, abyśmy szukali takiej więzi z Bogiem. Rozwijali tę więź. Idąc dalej, Pan Bóg postawił Adama w ogrodzie Eden. No nie tylko go postawił, ale dał mu ten ogród, w którym on mógł pracować. I poprzez swoją pracę Adam miał również oddawać chwałę i cześć Panu Bogu. Czyli też praca miała być też takim wielbieniem Pana Boga. Tutaj w tym momencie chciałabym Was zaprosić na taką krótką niespodziankę. Chciałybyśmy Wam pokazać, jak wygląda ogród Eden. Więc zapraszam. właśnie, więc mam nadzieję, że przeżyliście fajne emocje, fajne uczucia i że mogliśmy też doświadczyć tego, właśnie czym możemy dysponować, co nam Pan Bóg dał. Święty Ignacy mówi o tym, że właśnie wszystkie rzeczy, wszystkie stworzenia, ale też wszystkie rzeczy na ziemi zostały nam dane, czy też stworzone po to, abyśmy mogli wykorzystywać je do dążenia do naszego celu. Czyli wszystko to, czym dysponujemy, możemy wykorzystywać i powinniśmy właściwie wykorzystywać w drodze do też takiego wielbienia i wysławiania Pana Boga. Natomiast bardzo ważne jest, abyśmy też oczywiście robili to w taki sposób umiejętny. Czyli też święty Ignacy Loyola mówi o tym, że właściwie wprowadza też taką zasadę, określa się ją czasami o tyle, o ile. Czyli wykorzystujemy, chwaląc Boga i zmierzając do celu, którym jest Bóg, wykorzystujemy wszystkie dane nam stworzenia, czy też przedmioty, rzeczy materialne, tylko właśnie w taki sposób, na ile są one takim środkiem do tego, żeby osiągnąć nasz cel. Możemy dalej? I tutaj kolejna, właściwie też kolejna zasada, która mówi o zachowaniu takiej równowagi. I może zanim objaśnimy tutaj tę równowagę i wyjaśnimy ten slajd, to poproszę Justynkę o przeczytanie tego tekstu.
I dlatego trzeba nam stać się ludźmi obojętnymi, nie robiącymi różnicy w stosunku do wszystkich rzeczy stworzonych, w tym wszystkim, co podlega wolności naszej wolnej woli, a nie jest zakazane lub nakazane, tak byśmy z naszej strony nie pragnęli więcej zdrowia niż choroby, bogactwa więcej niż ubóstwa, zaszczytów niż wzgardy, życia długiego więcej niż krótkiego i podobnie we wszystkich innych rzeczach.
No właśnie, czyli tutaj też kolejna zasada świętego Ignacego mówi o równowadze, o której wspomniałam, o równowadze, czyli wykorzystywaniu wszystkich dóbr materialnych w taki sposób, aby też one, aby po prostu ich nie nadużywać, to znaczy, aby one nie stały się naszym celem, ale żeby rzeczywiście były takim środkiem do celu. Czyli gdybyśmy mogli tutaj sobie odnieść taką analogię do na przykład rozwoju zawodowego i do gdzieś takiej budowania, tak, rozwijania swojej kariery zawodowej, no to oczywiście gdzieś dążenie do takiego samorozwoju jest ważne. Oczywiście to może też służyć innym ludziom. Natomiast jeśli skupimy się na tym, że właśnie ta kariera staje się naszym głównym celem, naszym takim tak głównym zamiarem naszego życia, no to oczywiście nie ma w nas równowagi, ponieważ nasze wszystkie potrzeby i gdzieś też na główne wartości zmierzają tylko i wyłącznie do tego, żeby się realizować. I oczywiście nie wiemy, na ile to dążenie do kariery i ten rozwój zawodowy, na ile pomaga nam w dążeniu do naszego celu, czyli do Boga. I dlatego też no właśnie Ignacy zachęca nas do tego, abyśmy mieli, abyśmy też dążyli do takiej wolności poprzez zachowywanie równowagi, do takiej wolności w wykorzystywaniu i w dążeniu, w rozwijaniu swoich pragnień i celów. I kolejne pytanie. W czym szukam prawdziwego życia? Takie bardzo kontrowersyjne pytanie. Czy w uwielbieniu Boga, czy też w uwielbieniu bożków? Tutaj też chciałbyśmy zaproponować, jeśli pozwolicie, żebyśmy przeczytały fragment z Rzymian, rozdział pierwszy, werset od 18 do 25.
Usprawiedliwienia potrzebują poganie, albowiem gniew Boży ujawnia się z nieba na wszelką bezbożność i nieprawość tych ludzi, którzy przez nieprawość nakładają prawdzie pęta. To bowiem, co o Bogu można poznać, jawne jest wśród nich, gdyż Bóg im to ujawnił. Albowiem od stworzenia świata niewidzialne Jego przymioty, wiekuista Jego potęga oraz bóstwo stają się widzialne dla umysłu przez Jego dzieła, także nie mogą się wymówić od winy. Ponieważ choć Boga poznali, nie oddali Mu czci jako Bogu, ani Mu nie dziękowali, lecz znikczemnieli w swoich myślach i zaćmione zostało bezrozumne ich serce. Podając się za mądrych, stali się głupimi i zamienili chwałę niezniszczalnego Boga na podobizmy i obraz śmiertelnego człowieka, ptaków, czworonożnych zwierząt i płazów. Dlatego wydał ich Bóg poprzez pożądania ich serc na łup nieczystości, tak, iż dopuszczali się bezczeszczenia własnych ciał. Prawdę Bożą przemienili oni w kłamstwo i stworzeniu oddawali cześć i służyli Jemu, zamiast służyć Stwórcy, który jest błogosławiony na wieki. Amen.
A no właśnie, gdyby ktoś zadał mi takie pytanie jeszcze, myślę, że rok temu, w czym szukam prawdziwego życia, czy uwielbiam Boga, czy uwielbiam, no właśnie, jakieś bożki, czy mam w życiu bożki, to powiem szczerze, że strasznie zbulwersowałabym się takim pytaniem, ponieważ dla mnie to, nie wiem, no, od zawsze było oczywiste, że no jak to, no ja przecież jestem blisko Pana Boga, nie wiem, no spełniam wszystkie przykazania, no właściwie, no Bóg jest przecież na pierwszym miejscu. No właśnie, nie do końca tak było. Ta zbroja, o której wspominałam, przez którą nie mogło się przedrzeć to słowo, które mówiło o tym, że moim celem życia jest Bóg, no to właśnie, to były moje bożki, które miałam i które pewnie mam jeszcze. I takim bożkiem w moim życiu było takie dążenie do rozwoju intelektualnego i duchowego. To była niesamowita pogoń. Znaczy, jakoś tak pamiętam od czasów studiów, gdzieś tam skończyłam dwa fakultety, później gdy wchodziłam w pracę zawodową, znaczy robiłam naprawdę mnóstwo szkoleń. Kiedy zobaczyłam, że te szkolenia są, no okej, okay, mogą być, ale może tutaj trzeba by było coś więcej jeszcze zacząć robić. Więc właściwie wrzuciłam się w taki wir robienia i zdobywania studiów podyplomowych. I na tyle to stało się dla mnie jakieś takie bardzo ważne, że zaczęłam robić na przykład dwa studia podyplomowe równolegle, no bo wychodziłam z założenia, że właściwie po co marnować czas. Przecież można to zrobić, no właśnie, znacznie szybciej. Czyli też było we mnie takie pragnienie dążenia do takiej dużej takiego dużego dawania z siebie innym ludziom w mojej pracy, ponieważ pracuję z osobami, więc chciałam być taka bardzo skuteczna. I kiedy pojawiły się dosyć trudne sytuacje w moim życiu, one też tak spadały gdzieś w różnych wymiarach mojego życia, ta żelazna zbroja na mnie zaczęła chyba pękać. I w pewnym momencie też zaczęłam zadawać sobie pytanie, po co ja właściwie istnieję, po co jestem, czy rzeczywiście moim celem życia jest to, żeby zdobywać kolejne gdzieś tytuły szkolenia, czy moim celem życia jest coś innego albo ktoś inny. I gdy to zobaczyłam, to też muszę wam powiedzieć, że tak pierwszy raz w życiu dziękowałam Panu Bogu za to, że właśnie, że Go znam, że dał mi łaskę wiary i że w tej sytuacji takiego zachwiania w moim życiu mogłam odnieść się i mogłam właściwie tak szybko znaleźć to, co On mi podsuwał przez wiele lat, czyli to, że celem mojego życia jest właśnie On sam i że celem mojego życia jest uwielbienie Go, oddawanie Mu czci, chwały, czyli gdzieś też takie bycie blisko, tak, wpatrywanie się w Niego. Idąc dalej w tej naszej drodze na właśnie szukania Pana Boga i tego, że On jest taką jedyną prawdą i On jest tym, na którym powinniśmy się skupiać, to tutaj słowa z Ewangelii Świętego Mateusza, które mówią o Jezusie, który był kuszony na górze, któremu właściwie szatan pokazał to wszystko, co mógłby mieć, czyli królestwa, chwałę, zaszczyty, wszelkiego rodzaju dobra materialne. Natomiast Jezus właściwie tak wskazał nam drogę, wyznaczył nam drogę naszego życia, czyli dążenie do Pana Boga, czyli wychwalanie, wielbienie i oddawanie właśnie tylko i wyłącznie Jemu chwały i Jemu pokłonów. I święty Ignacy, tak przechodząc przez wszystkie zasady, znaczy nie wszystkie zasady, tylko przez całą zasadę pierwszą i podstawową świętego Ignacego, czyli przez fundament, gdzieś te zasady zamyka święty Ignacy taką wskazówką mówiącą o tak zwanym maksymalizmie, czyli dążenia do tego i wybierania ze świata tylko tego, co może nam służyć do takiego szybszego, bardziej pełnego dążenia do Pana Boga. No właśnie. I w jaki sposób możemy uwielbiać Pana Boga, czyli w jaki sposób możemy wykorzystywać to, co daje nam, co podsuwa nam gdzieś tutaj Pan Bóg, aby pełniej wielbić Go, aby pełniej gdzieś tutaj zanurzyć się w Nim.
No i tak, Pierwsza taka myśl, która przychodzi pewnie w większości nas do głowy, to jest modlitwa. I w bezinteresownej modlitwie oddajemy Jemu cześć. I też ważne jest, ja bynajmniej też miałam taki punkt w swoim życiu, kiedy zastanawiałam się, czy rzeczywiście moja modlitwa jest bezinteresowna i kiedy jest bezinteresowna. I gdzieś tam powoli odkrywam tą interesowność bądź bezinteresowność i widzę, że jeżeli modlę się bezinteresownie, to rzeczywiście dostaję owoce tej modlitwy, czyli tak naprawdę po modlitwie niczego od Pana Boga nie oczekuję. Chcę z Nim być w tej modlitwie. Druga taka kwestia to, jak traktuję Pana Boga. Uwielbiam Boga, czyli czy jest kimś dla mnie ważnym, czy jest to najważniejsza osoba w moim życiu, czy jestem wolna dla Niego, czy jestem wolny dla Pana Boga. W dziękczynieniu. Dziękczynienie otwiera serce, otwiera nas na drugą osobę, przede wszystkim na samego Boga, na drugą osobę i na siebie samego. Tak naprawdę wtedy jesteśmy w stanie poznać prawdę o nas samych. Za co składamy dziękczynienie? Za co dziękujemy Bogu? Możemy się przyjrzeć temu. I wielbiąc w cierpieniu. No właśnie, tutaj Agatka ma taką historię.
Tak, wielbiąc w cierpieniu, oczywiście dążenie do uwielbiania Pana Boga w takich bardzo trudnych sytuacjach. I ja tak sobie myślę, że o tym szerzej powiem w dalszej części. Także...
No, dobrze, dobrze. I dalej, bezpośrednio, jak możemy wielbić Boga? No, czytając to, co dla nas napisał, to, co nam zostawił i to, co mamy, czyli Słowo Boże. To jest taki bezpośredni list, w którym dużo możemy wyczytać. Często słyszymy, że Słowo Boże jest jak miecz i potrafi pokazać bardzo czasami brutalnie prawdę. W adoracji, kiedy zostajemy sam na sam z Bogiem, w ciszy, widzimy bardzo dużo. Oraz w Eucharystii, składając ofiarę ze swojego życia, ze swojego cierpienia Panu Bogu, ofiarowując Mu naszą codzienność. Jest to też sposób wielbienia Pana Boga.
Czyli tutaj mamy tak sposoby, w jaki sposób możemy oddawać chwałę Panu Bogu, to rzeczywiście to jest bardzo ważne, tak? Czyli czytanie na przykład Słowa Bożego. I Słowo Boże gdzieś wpisuje się, ono tak bardzo głęboko dociera do naszej duszy. To jest niesamowite, ponieważ ono takim ogniem miłości wpisuje się w naszą duszę. Także to jest bardzo ważne, żebyśmy też właśnie gdzieś tutaj czytali Słowo Boże, ale oczywiście w inny sposób, żebyśmy też wielbili Pana Boga. I teraz krótka informacja, może krótka, może nie, mówiąca o tym, jakie są owoce wypływające z uwielbienia Pana Boga. I one są, słuchajcie, no, przynajmniej dla mnie, są naprawdę niesamowite. Ja, gdy to przygotowywałam, to byłam naprawdę głęboko poruszona tym, co możemy otrzymywać od Boga, wielbiąc Go. To jest niesamowite. Czyli pierwszy taki dar, taki owoc, który możemy otrzymywać, to jest taki brak koncentracji na samym sobie. Znaczy wiemy dobrze o tym, że gdzieś mamy tendencję do tego, żeby skupiać się zwłaszcza na tym, co nas boli. Natomiast uwielbienie jest takim przejściem od tak zwanego egocentryzmu do teocentryzmu, tak? Czyli uwielbienie w uwielbieniu właściwie zawiera się taki moment największej ofiary ze strony człowieka. No właśnie, polegający na tym, że gdzieś rezygnujemy z takiej chwały dla siebie, tak? Czyli oddajemy Bogu swoją pychę. I idąc dalej, to uwielbienie też spełnia innego rodzaju funkcję, to znaczy powoduje, że tak po ludzku biorąc, patrząc na taką naszą stronę poznawczą naszego funkcjonowania, uwielbienie powoduje, że przekierunkowujemy nasz sposób myślenia. To przekierunkowanie powoduje, przyczynia się do tego, że przestajemy koncentrować się na naszych zranieniach. A zaczynamy gdzieś tutaj wchodzić, tak, w takie piękno Pana Boga. I do tego bardzo fajna jest metafora, która mówi o dziecku, które zraniło się, tak, które ma jakąś ranę. I gdy weźmiemy pod uwagę to, że to dziecko na przykład nie dopuszcza do siebie swojej mamy, czyli nie pozwala na to, żeby mama opatrzyła mu ranę, no to wiadomo, co będzie się działo, tak, z tą raną. Ona będzie po prostu jakoś tam, brzydko mówiąc, nie wiem, nie goiła się, będzie bolała, po prostu to dziecko będzie cierpiało. Ale w momencie, kiedy to dziecko dopuści swoją mamę do tego, żeby opatrzeć tą ranę, czyli tak, jakieś takie podstawowe procedury tutaj mogą się pojawić, oczyszczenie, zabandażowanie rany, ale też takie przytulenie w bólu dziecka, no to wiadomo, że to przyniesie i może przynieść dużą ulgę temu maluchowi. I gdybyśmy mogli to przełożyć na nasze funkcjonowanie i na nasze życie duchowe i na modlitwę wielbienia Boga, to dokładnie to samo się dzieje, że jeśli wpatrujemy się w Boga, odrywamy się od naszych zranień, to powoduje, że pozwalamy Bogu na to, żeby On uzdrawiał nas, na to, żeby dotykał tych zranień, na to, żebyśmy nie musieli przez na przykład większą część życia ciągnąć ze sobą tych zranień jak takiej kuli u nogi. Czyli uwielbienie przynosi uwolnienie, uzdrowienie wewnętrzne. Ale także pobudza nas do takiego współodczuwania. To jest bardzo ważne na przykład w byciu we wspólnocie, bo jeśli wielbimy Boga jako wspólnota, to bardziej wtedy jesteśmy uwrażliwieni na potrzeby innych ludzi. Czyli można powiedzieć, że wielbienie Boga wyzwala w nas takie zrozumienie empatyczne, taką empatię. Czyli jesteśmy na przykład bardziej otwarci, gotowi do przyjmowania ludzi, którzy na przykład są bezdomni, którzy na przykład chorują psychicznie albo są uzależnieni. Tak, otwartość w przyjmowaniu, byciu, ale też niesieniu pomocy drugiemu człowiekowi. Uwielbienie jednoczy nas. Jednoczy nas oczywiście w Bogu, przyczynia się do tego, że wchodzimy w taką komunię z Bogiem, w komunię miłości, ale też powoduje, że jednoczymy się we wspólnocie, czyli jednoczymy się z naszymi współbraćmi. Do tego stopnia, że oczywiście to też powoduje, że zaczynamy wpatrywać się nie w samych siebie albo siebie nawzajem, tylko szukamy i widzimy celu poza nami, tak? Celu, którym jest Bóg. I wtedy ta miłość też gdzieś takiego zjednoczenia we wspólnocie jest bardziej pełna. Uwielbienie również przemienia nasze życie. I tutaj też mogłybyśmy przytoczyć i chciałabym przytoczyć fragment z Pisma Świętego, który mówi o uwięzieniu Pawła i Sylasa.
Z Dziejów Apostolskich, rozdział 16, wersety 25-26. O północy Paweł i Sylas modlili się, śpiewając hymny Bogu, a więźniowie im się przysłuchiwali. Nagle powstało silne trzęsienie ziemi, tak że zachwiały się fundamenty więzienia. Na Natychmiast otwarły się wszystkie drzwi i ze wszystkich opadły kajdany.
Czyli uwielbienie przemienia nasze życie. I tutaj wracam do tego przykładu wielbienia w cierpieniu, o którym wspominała Justynka. Jest taka historia, prawdziwa historia, która mówi o rodzinie, która miała problem alkoholowy. Przez szereg lat ojciec nadużywał alkoholu. Możemy sobie wyobrazić, jakie sytuacje, jakie trudności też ta rodzina przeżywała. I oczywiście cała rodzina, czyli matka z dziećmi, gdzieś byli tacy bardzo zanurzeni w modlitwie błagalnej. Boga o to, aby uwolnił ich ojca, męża od nałogu. Ta modlitwa błagalna trwała też przez długie, długie lata i po prostu ci ludzie w pewnym momencie też, można powiedzieć, że troszkę stracili taką nadzieję. Ale pojawiła się osoba, która powiedziała im: słuchajcie, w takiej sytuacji należy wielbić Boga, oddawać Mu chwałę, czcić i dziękować Mu za to, czego doświadczacie. Więc możemy sobie wyobrazić, że w takiej sytuacji jest to po prostu zupełna abstrakcja. Jak można w takim cierpieniu uwielbiać Boga? Wiadomo, że wielbienie wyzwala w nas radość, więc jak można w takim cierpieniu radować się? To zupełnie nie mieści się w głowie. Jednak zdecydowali się, że właściwie to chyba już nie mają nic do stracenia i że mogą zaryzykować. Więc zaczęli wysławiać Boga. I też niesamowita rzecz się stała, ponieważ tutaj ten człowiek został gdzieś uzdrowiony z nałogu alkoholowego, to znaczy poddał się terapii. Więc uwielbienie, no właśnie, przemienia nasze życie, ale też wzbudza w nas pokorę. To znaczy, wielbiąc Boga, oddając Mu chwałę, przyznajemy Jemu wyższość nad nami. Ale także w uwielbieniu Boga, na podstawie tego, o czym wcześniej powiedziałam, godzimy się na Jego plan w stosunku do nas. I już właściwie na koniec chciałam powiedzieć, że jeszcze wiadomo, że uwielbienie Boga też powoduje, wyzwala w nas radość. Myślę, że tego doświadczyliśmy w naszej wspólnocie, wielbiąc właśnie na takim wspólnej modlitwie, ponieważ w uwielbieniu jesteśmy najbliżej Boga. I uwielbienie również wyzwala w nas miłość. To też jest niesamowite, że wielbiąc Boga zaczynamy troszkę tak coraz bardziej i bardziej i bardziej zbliżać się do Niego i tak naprawdę też upodabniać się do Niego. I nie wiem, czy znacie piosenkę Trzeciej godziny dnia. W jednej z piosenek właśnie tego zespołu, której tytuł jest Czekam chwili. Treść między innymi jest taka, że czekam chwili, kiedy we mnie będzie więcej niż będzie więcej ciebie niż mnie, kiedy już nie będę wielbił, ale ty uwielbisz się we mnie sam. Czyli no właśnie, gdzieś tutaj uwielbienie powoduje taką przemianę nas samych w Boga. No i oczywiście przygotowuje nas do życia wiecznego, bo po drugiej stronie naszym zadaniem będzie wielbienie Boga, więc warto jest tutaj już uczyć się wielbić Boga, żeby móc wiedzieć, co będziemy robić tam dalej.
Ja jeszcze coś dopowiem, bo tak chciałam, to już praktycznie będzie koniec naszej prezentacji, za chwileczkę będziemy mieć przerwę, a potem będziemy około 20 minut medytować nad Słowem Bożym i dzielić się. Ale jeszcze chciałam od siebie dodać tyle, że dużo pracy mi przyniosła radość nad, znaczy dużo radości przyniosła praca nad, nad tym spotkaniem dzisiejszym. I jak z Agatą przygotowywałyśmy, to takie moje osobiste świadectwo, ja się bardzo odnalazłam w tych treściach. Analizowałam swoją historię życia sprzed tak kilku lat, gdzie się zaczynałam nawracać i swoje oblicze zwracać do Pana Boga. Właśnie tak jak Agata nawet się ukierunkowała, to ja też tak starałam się ukierunkować do Pana Boga i rzeczywiście odkrywam to, że wielbienie Pana Boga, oddawanie Mu całej wolności we wszystkich sferach bardzo uwalnia i tak naprawdę czasami Pan Bóg stawia mnie przed takimi sytuacjami, w których ja bym sobie nie wyobraziła, że w ogóle mogłabym stanąć. I to są różne sytuacje, które prowadzą mnie na przykład do uwolnienia z jakiegoś zranienia. Trudna sytuacja, ale widzę po owocach, że Pan Bóg chciał mnie z jakiegoś mojego zranienia uwolnić. Tudzież moja modlitwa, przyglądanie się mojej modlitwie, to też był dla mnie taki mocny punkt, gdzie rzeczywiście, dlaczego ja się do Pana Boga modlę? Po co? Jaki jest cel mojej modlitwy? I postanowiłyśmy zacząć ten cykl spotkań właśnie od tego, od jaki jest cel i sens mojego życia, Twojego życia. Rzeczywiście, żeby się zastanowić nad tym. No tak, mogłabym jeszcze długo mówić, ale chciałybyśmy Wam dać czas. Czas dla Was. I tak, Agatko? Aha, to tak, tak. 5 minut przerwy będzie teraz i po przerwie Was zaprosimy do medytacji Słowa Bożego. Także zapraszamy na przerwę.